Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Moje nazwisko Tomasz Sikorski, jestem pracownikiem Biura Edukacji Narodowej. Mam zaszczyt i przyjemność prowadzić dzisiejszy panel w ramach festiwalu Echa Katynia. Gościmy dzisiaj pana profesora Aleksieja Pamiatnicha, który był naszym gościem na festiwalu zeszłorocznym i już raz wcześniej, bodajże w 2011 roku też u nas był. Pan Aleksiej Pamiatnik jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych, specjalizuje się w dziedzinie astrofizyki, jest profesorem z nadania prezydenta Rzeczypospolitej i profesorem w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest też działaczem rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał i ma ogromne zasługi w zakresie upamiętniania dochodzenia i upamiętniania prawdy o zbrodni katyńskiej w rozumieniu wszystkich miejsc masowych mordów oficerów i urzędników państwowych polskich wiosną 1940 roku. Za swoje osiągnięcia w tym zakresie był kilkakrotnie odznaczany. Jest Rosjaninem, ale posiada również obywatelstwo polskie, co nie jest częstą sprawą. W Polsce mieszka i pracuje od wielu lat. Serdecznie witamy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Generalnie nasze spotkanie zaplanowaliśmy w takiej konwencji, że pan profesor podzieli się z nami tym, co uważa za najważniejsze w temacie katyńskim. Natomiast ewentualna dyskusja i pytania planujemy po. Natomiast gdyby ktoś z Państwa w trakcie chciał zapytać o coś istotnego dotyczącego bieżącej kwestii, o której pan profesor będzie mówił, to oczywiście proszę się zgłosić i taka możliwość będzie. Panie profesorze, zanim przejdziemy do spraw późniejszych, chciałbym pana zapytać, kiedy i jak dowiedział się pan o zbrodni katyńskiej, co spowodowało, że jako Rosjanin w tamtym trudnym czasie postanowił pan temat zgłębiać i działać na rzecz upamiętnienia tamtych zdarzeń?
Ja do Polski przyjeżdżałem wiele razy i po raz pierwszy do Polski przyjechałem, zaraz powiem, 48 lat temu, w 1972 roku, kiedy byłem doktorantem w Moskwie ze swojej nauki astronomii. A Polska przez taką Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNESCO, zrobiła wtedy takie stypendia dla młodych astronomów krajów demolodów, aby przyjeżdżali w związku z 500-leciem Kopernika. No i odpowiednie stypendie były przydzielone przez UNESCO. Ja przyjechałem w 1972 roku. Potem przyjeżdżałem jeszcze wiele razy. W okresie stanu wojennego byłem w Warszawie parę godzin nieoficjalnie, ale w ogóle miałem długą przerwę w tych okolicach z różnych powodów. I o Katyniu usłyszałem po raz pierwszy w 1987 roku, to znaczy 15 lat po swoim pierwszym przyjeździe, a byłem przed tym, no ja nie wiem, 5 razy co najmniej. Po prostu koledzy, nikt ze mną o tym nie rozmawiał, a ja nic nie wiedziałem absolutnie. A w 1987 roku, kiedy przyjechałem, już polski znałem dość dobrze, trafiłem na książkę drugiego obiegu Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, przedmowa generała Andersa. Pewnie wszyscy książkę to znacie, bo ona była może kilkanaście nawet wydań drugiego obiegu. No ja przeczytałem tę książkę i ona zrobiła na mnie duże wrażenie. A o ile mieszkałem pod Moskwą, no jakby powiedzieć w tych samych stronach, to znaczy trochę na zachód, ja mieszkałem od Moskwy в 60 километрах вместе с Звенигород. А Катынь, то есть недалеко Смоленска, то еще далее на заход, и от моего дома то было 250-260 километров. И того самого року, 87-м року, мы с сыном старшим поехали мы на роверах до Катыня. Забачили мы тен помник кламливый от им же поменьше польских офицеров, расстрелянных пшес хитлеровцев в 1941 року. Зробил им езденча, то было всё на терене такого ошрёдково-починкового КГБ. Попросту брама была отварта, и мы вышли. Ну и нас, подъехал самоход, нас там тут погонили. Але скутков жадных не было. То значит, я главнейше не покоил им, бо сближался вечер, а мы мелись мы где-то поставить наметы пшеноцовать. И то мне главное не покоило, як, бо я был не сам, а с сыном. Ну и от той поры я потом зробились мы с денча, удалось загадать того человека, он же представил яко коменданта Шрёдка, и в каждом разе Зденча застали, я зробил им Зденча и так далее, и так далее. И потом зачем нам писать листы дорожных людей, дорожных там редакций и так далее, и так далее. О тем повем, але я на початку хотел бы поведать зупильницу иного. Я хотел бы подать с моего пункта видения назвиска кильку особ в Звязку Радецким и в России, кто же моим зданием зробили наивенцей для уявнения правды Катынской. По-перше, то есть очевище Горбачев Михаил, президент первый Звязку Радецкого, который в 1990 году, в кветню, приказал генералу Ярузельскому листы Єнцов тих трьох обозів. Фактично, то були листи на розстріляння. Друга особа, не мені заслужена, то є наступний президент Юж Зв'язку Радянського, а Росії, Єльцин, Борис Єльцин, який в 92 році, неважно, з яких поводів у нього були вовнічні, валка з комуністами і так далі, але приказав Польщі найважніші документи з тієї, ну, найвеньша таємниця Зв'язку Радянського. Нотатка Берії от марта 40-го року з пропозицією розстріляти польських офіцерів, потім децизія бюро політичного, ну і ще додаткові документи. Так же то теж заслуга. То було в 92-му року. Приїхав спеціальний висланник до Варшави і приказав то президентові Польщі Лехові Валенші. А наступним року Єльцин був з візита в Польщі і на Повонськах він зложив квіти під Кшиш Катинський і повідав по-російську «простіть нас». Также припрощіни були. И я знам люди, кто же там были, например, Божена Лоек, она сгинула в катастрофе Смоленской, и ксёнц Ждислав Пешковский, кто же слышали то. Третья особа, которая, опроч Горбачева и Ельцина, которую хотел бы вспомнить, то есть полковник, втеды полковник, терас, то есть генерал-майор в стане спочинку, Александр Третецкий, шеф группы следчей главной прокуратуры войсковой Звязку Радянского и России, которая бодала справа Катынська. И он сделал наивенцей, власне, яко прокурор, jako prawnik i jako bardzo, no, jakby to powiedzieć, oddanej tej sprawie. I to śledztwo toczyło się z równorzędnym udziałem polskich ekspertów i to też dzięki Tritickiemu. Czwarta osoba, którą chciałbym wspomnieć, to jest mój przyjaciel Aleksandr Gurianow z Memoriału Moskiewskiego, który już od trochę późniejszych lat 90. bardzo aktywnie włączył się w temat katyński i zrobił tak naprawdę najwięcej z nas współczesnych wszystkich, bo dzięki niemu zostali wydane w Rosji najbardziej dokładne listy z biogramami i ze zdjęciami jeńców Kazielska rozstrzelanych w Katyniu i jeńców Ostaszkowa rozstrzelanych w Kalinini i pochowanych w Miedne. I na dodatek teksty dodał do tych tomów bardzo solidne i tłumaczenie pewnych dokumentów, które na przykład po polsku do tej pory nie są opublikowane. Na przykład sprawozdania z polskich ekshumacji w Miedne w 1995 roku to kilkaset stron. I teraz to wydano po rosyjsku, także to dzięki niemu. Teraz on się zajmuje Starobielskim i tymi oficerami polskimi rozstrzelanymi w Charkowie. To, jeżeli chodzi o książkach w Rosji o Katyniu, prawdziwych, bo takich, takich kłamliwych książek jest wydano, ja nie wiem, ponad 20 w ostatnich, no powiedzmy, 15-20 latach. Ale prawdziwych książek, ich jest niedużo, ale one są bardzo solidne. Na przykład książka historyka Natalii Lebediewej, ona przetłumaczona na polski. A w Polsce, jeżeli chodzi też o książkach, to ja uważam za najważniejsza i najbardziej solidna książka to Świętej Pamięci Andrzeja Przewoźnika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Bardzo solidna książka o Katyniu. To вот właśnie o tych ludziach chciałbym na początku wspomnieć. Jeżeli pan chce coś mnie zapytać, to proszę, jeżeli nie, to ja będę dalej mówił po prostu o różnej swojej działalności.
Pan profesor przywołał nazwisko, o które miałem pytać później, pułkownika, później generała majora Aleksandra Tritieckiego. Tutaj dotarłem do informacji, to nie było trudne, jak już wiedziałem, czego szukać, że w 1980 roku w Australii została założona przez Jerzego Bonieckiego Fundacja Polkul, niezależna fundacja popierania kultury polskiej. I ta fundacja miała na celu wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w rozwój kultury polskiej niezależnej, nauki, literatury, ale również osób, które miały zasługi w zakresie walczenia o prawa człowieka i obywatela. I wiem, że pana do nagrody tej fundacji podał pan profesor Jan Bolesław Hanasz, który 18 października tego roku zmarł. Natomiast pan, jak już miał to wyróżnienie, to miał pan możliwość też nominowania kolejnych osób i podobno właśnie nominował pan pułkownika Tritieckiego.
Tak, to była taka nieduża sprawa, ta fundacja. Ja nie wiem, czy ona teraz istnieje, czy nie, ale ona po prostu odznaczała kilku osób w tym poza Polski, którzy czym się zasłużyli. I ja zaproponowałem pułkownika Radzieckiego, pułkownika Tritieckiego dla tej nagrody i on dostał tę nagrodę. I ja mam to czasy byli jeszcze, już była jakby to powiedzieć perestrojka, ale jeszcze czasy byli zupełnie radzieckie i ja mam tę nagrodę przekazałem pieniężne, nieduże pieniądze. ale w twardej walucie przykazałam na ulicę w Moskwie. Także tak to było zabawne.
To na pewno był precedens w tej materii, żeby fundacja o takim charakterze uhonorowała radzieckiego, potem rosyjskiego oficera.
No pewnie tak, ale sprawą się zajmował akurat bardzo ważna sprawa polska.
Natomiast Rzeczypospolita pułkownika Tirateckiego też uhonorowała, bo w roku 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Pan profesor to odznaczenie w tym samym roku dostał, tylko w innej klasie Krzyża Kawalerskiego, tak?
Nie, w 2010 oficerski Orderu Odrodzenia.
Tak.
Ale nie chciałbym mówić o tych różnych nagrodach.
Jasne.
Dla siebie w każdym razie. Ja po prostu, jeżeli chodzi o nagrodę moją, to ta nagroda dostałem razem z polskimi ekspertami, którzy uczestniczyli w ekshumacjach tych w Niedne, w Charkowie i w Katyniu. Także to było takie no, bardzo ważne przeżycie dla wszystkich uczestników, i ja też uczestniczyłem w tych ekshumacjach. Pułkownik Tirateckий mnie zaprosił i no, tam pełniłem funkcję głównie takiego niezależnego tłumacza, bo tam był jeszcze z rosyjskiej strony, z radzieckiej strony jeszcze, był tłumacz taki wojskowy, wyjątkowo zdolny, młody człowiek, lejtenant czy starszy lejtenant, nie pamiętam, ale bardzo fajny facet, ale na wszelki wypadek jeszcze mieli niezależnego tłumacza, który i ja się różniłem od wszystkich tym, że ja znał dobrze zarówno grupę śledczą radziecką, tak i wszystkich polskich ekspertów jeszcze przed rozpoczęciem tych prac. I mnie ufali i tamci. Także to być może było przydatne dlatego, że na przykład podczas ekshumacji Miednej, w których ja uczestniczyłem, to było sierpień 1991 roku i akurat wydarzył się pucz antygorbaczowski w Związku Radzieckim, jak pewnie Państwo wiecie, i tam była sytuacja bardzo niepewna. Nas mogli po prostu przerwać te wszystkie prace, ale udało się kontynuować i to było też bardzo ciekawe wydarzenie. Także, no, jeżeli Pan chce jeszcze coś zapytać, to...
Jeżeli chodzi o prace ekshumacyjne w Miednoje, chciałem się zapytać, czy miał Pan okazję spotkać się tam z pułkownikiem Zdzisławem Sawickim, późniejszym pierwszym kustoszem Muzeum Katyńskiego w Warszawie?
No, jak najbardziej. Ja pułkownika Zdzisława Sawickiego w stanie spoczynku dobrze znamy. Ostatnio my w tym roku razem z nim i z generał-majorem Tirateckim siedzieliśmy w restauracji w Warszawie. Także kontakty podtrzymujemy do tej pory. Zdzisław Sawicki był jeden z grupy polskich ekspertów, który kierował Stefan Snieżka, zastępca ministra Justycji i Sprawiedliwości i jednocześnie główny prokurat, nie pamiętam, w każdym razie dość wysokie stanowisko, ale on pracował ze wszystkimi. I Zdzisław Sawicki był tam jako ekspert do falerystyki, to znaczy do odznaczeń wojskowych. I jak w tych podczas ekshumacji znaleziono jakieś odznaczenie czy jakieś odznaka wojskowa, on od razu mówił, co to za odznaka, skąd i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo przydatne dla takiej wstępnej identyfikacji ofiar. Także to ja wszystko bardzo dobrze pamiętam.
Przepraszam, pan pułkownik Sawicki, tak jak pan profesor zaznaczył, jest specjalistą w dziedzinie falerystyki, czyli nauki pomocniczej historii. To jest nauka o odznaczeniach zaszczytnych. Tutaj chodzi o odznaki, odznaczenia wojskowe. Był to jeden z istotnych elementów identyfikacji, przynajmniej do jakich jednostek, do jakiej jednostki należała ofiara, jeżeli przy niej została znaleziona odznaka na przykład konkretnego pułku, prawda?
Tak, tak.
To bardzo ułatwiało dochodzenie w niektórych wątpliwych sytuacjach.
A potem on był pierwszy kustosz Muzeum Katyńskiego i chyba z 10 lat pełnił te funkcje i teraz jest drugi kustosz Sławomir Frączak. Po prostu no, oni są też przyjaźnią. Także wszystko jest na dobrej drodze. W sensie prawdy katyńskiej, i jeżeli kontynuować o tym, ja bym chciał powiedzieć, co się dzieje, działało się w temacie katyńskim w Rosji, co się dzieje teraz i na przykład czym działalność takich zainteresowanych tematem. Ich nie dużo jest, ale jest kilka osób zainteresowanych tematem w Rosji z różnych powodów. I mi się wydaje, że my robimy więcej niż Polacy. Dlatego, że my pracujemy w Polsce. W Polsce nie ma negatorów Katynia, to znaczy nie ma praktycznie ludzi, którzy mówią, że zabili Niemcy, a nie Rosjanie. Zabili Niemcy w 1941, a nie Rosjanie w 1940. W Polsce takich ludzi nie ma, a w Rosji ich jest sporo. I wszystkie badania opinii publicznej, na przykład, jeżeli teraz przeprowadzić, to no, ponad połowa prawdopodobnie powie, że tak, to zabił NKWD, ale około połowy powie, że nie, to Niemcy zabili. Dlatego, że taka antypropaganda, ona działa. I oni przytaczają różne ciekawostki, też badają dokumenty i tak dalej, takie różne niby niewyjaśnione rzeczy. I my musimy z tym walczyć. I walczymy z sukcesem. Teraz u nich argumentów, moim zdaniem, już nie ma. Ale jeszcze niedawno jeden z argumentów dało się rozwiązać mnie w tym roku. A przed tym to był ich na dzień dzisiejszy główny argument. I ja powiem, o co chodzi. W Polsce ludzie tego nie wiedzą i ich to nie interesuje. Ani historyków, ani nikogo, bo wszyscy wiedzą, że to NKWD zabił. Ale u nas nie wszyscy. I trzeba odpowiadać na różne pytania. Kiedyś, 13 lat temu chyba, albo 12, ja odkryłem, że znana notatka Берии, najważniejszy dokument katyński z propozycją do Stalina rozstrzelać polskich oficerów. Ja odkryłem sam, że 4 strony tej notatki napisane na 2 różnych maszynach piszących. 3 strony na jednej, a 4 na innej. Potem za kilka lat to potwierdziła oficjalna droga ekspertyza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która była zamówiona przez tych negatorów. I ona faktycznie dokładnie potwierdziła to, co ja wykryłem. I to był problem, dlatego że nie można było znaleźć maszyny w drugich dokumentach, tej maszyny, na której były napisane pierwsze 3 strony, gdzie były słowa o rozstrzelaniu, żeby propozycja rozstrzelać. I maszyny nie mogły znaleźć tej, na innych dokumentach tamtego okresu, nie mogły znaleźć tej maszyny do pisania. I dla tych negatorów to był gigantyczny argument, że to jest falsyfikat. Nie było takiej maszyny do pisania w 40 roku, bo nie ma nigdzie na innych dokumentach. I w tym roku ja znalazłem taki dokument, który nikt nie podważa. Inny też z siedziby Берии, który nikt nie podważa. Wszyscy wiedzą, że to jest prawdziwy dokument. I napisany na tej samej maszynie absolutnie. I u nich nie ma teraz tego argumentu u negatorów. No i takich rzeczy mamy bardzo dużo, tak naprawdę, co roku kilka wychodzi. Na przykład, że no, ja nie będę mówił, bo to jest, można mówić godzinami o tych drobiazgach, ale my musimy wchodzić w takie drobiazgi, aby przekonywać, że to jest prawda, że rozstrzelał NKWD, a nie Niemcy. Także to jest jeden z przykładów. Jeszcze pan chce coś mnie zapytać?
Znaczy ja bym jeszcze chciał pana zapytać i jednocześnie państwu tą informację podać. Być może część z państwa o tym wie, ale takim bardzo ważnym wydarzeniem zarówno w pana działaniach osobistych, jak i dla nagłaśniania całej sprawy publicznie był pana artykuł, który ukazał się w gazecie Moskowskie Nowosti 21 maja 1989 roku, czyli już dwa lata, znaczy dopiero dwa lata od momentu, kiedy pan dowiedział się o zbrodni katyńskiej, już ukazuje się w radzieckiej prasie pana niezwykle istotny artykuł, który, znaczy to było współautorstwo, prawda, bo to było z panem Aleksandrem Akuliczewem.
Tak, tak.
I w tym samym roku Gazeta Wyborcza z tekstem wstępnym przedrukowuje całą tą treść. Jakby pan mógł dwa słowa powiedzieć o tym bardzo ważnym wydarzeniu w sprawie o tym artykule, jak powstał, jak doszło do publikacji, dlaczego to było możliwe w Związku Radzieckim wtedy?
No powiem rzeczywiście, bo to było jeszcze przed tym oficjalnym przyznaniem do winy i rok przed przekazaniem Gorbaciowem tych ważnych dokumentów generałowi Jaruzelskiemu. Po prostu po tej wizycie pierwszy raz w Katyniu z synem na rowerach ja zacząłem pisać tam różne listy do różnych redakcji i tak dalej, i tak dalej. Potem pomagałem, pamiętam, w 90 roku ekipie Marcelego Łozińskiego, to taki słynny polski dokumentalista światowej sławy absolutnie. Pomagałem im tutaj w Katyniu też, w Smoleńsku i był taki film Las Katyński. Może ktoś widział, tam trzecia część, która już akurat w dzisiejsze dni w Katyniu rozmowy z byłym NKWD-istą i tak dalej, to ja akurat im w tym pomagałem, tylko mnie w tym filmie rzeczywiście nie ma. I potem zacząłem pisać różne listy do różnych znanych osób, nikt nie odpowiadał, no co, bo ja tam po prostu człowiek z ulicy, kto to jest. I od razu powiem o motywacjach. Nie ma u mnie żadnych takich specjalnych motywacji, że jakaś misja tam dla prawdy, tam tego. U mnie nie ma tego. U mnie był po prostu interes taki raczej sportowy, bo rozkręcała się perestrojka. Ludzie zawsze chcą mówić, znać prawdę i mówić prawdę. I jak ty znasz prawdę, a widzisz, że dookoła albo milczą, albo klamią, to ty chcesz to prawdę jakoś rozpowszechnić i tyle. I dlatego ja pisałem. No i w końcu z kolego, jeszcze memorial wtedy nie istniał, z kolego, którego poznałem, no na takich spotkaniach, powiedzmy, takiej opozycji, nie opozycji, ale takich młodych demokratów, powiedzmy. Догадались, что напишем спольный артикул о Катыню. Бо у меня аккурат было... По-перше, я читал вам ту книжку, которая сделала на мне несамовито выражение «Сбродня Катыньска в свете документов» с предмова генерала Андерса. Всем рад, за кто интересуется тематы, то мусит иметь ну, то у себя набирку, напевно. Читал, але не у меня тогда при себе не было, але была мало брошюра такая. На, не знаю, 50 стран, 80 стран, по-российски, выдана в Канаде, то значит так антирадецкая, как бы то поведеть. Она еще называла «Катынь 1940» и написана через Леопольда Ежевского. То был псевдоним знанного оппозиционного историка Ежега Лойка. І так мала книжечка, фактично ми на підставі головне тієї книжечки моєї відзи książce z przedmowy Andersa, jakieś informacje od innych ludzi. Napisaliśmy takie artykuły, wysłaliśmy do bardzo popularnego tygodnika «Moskowskie nowości», który był wydawany nie tylko po rosyjsku, ale również po angielsku, jeszcze w kilku językach i rozpowszechniany w całym świecie. I te naklady w czasie perestrojki dla gazet demokratycznych to były po prostu oszałamiające. Naklad tych «Moskowskie nowości» na pewno był więc większy od miliona. Na pewno. Я не знаю докладно. Я знаю, что, например, тигодник «Огонек» был выдаван 6 миллионов экземпляров, а тигодник «Аргументы и факты» – это такие в газетовой форме. Он, его в наивеньший наклад выносил около 40 миллионов экземпляров. То такие были выдавництва. Ну, под час расцвета перестройки был такой энтузиазм в людности же просто недоверие. Ну и там опубликовали этот артикул. Потом ему вели же дозволение на публикацию, правда, дал сам Горбачев. Мимо того, что это было еще рок перед его приказанием документов и перед частичным признанием до вины, дал Горбачев, але начальный уж пустил газеты до друку в ночь, не маяц еще того зазволения. Ну и та публикация была бардзо, ну, с дужим халасом приента в Польсце. Газета «Выборча» ее придруковала в целости этот артикул наступного дня. И трибуна люду омовила этот артикул на полове своей первой страны. Также часто все изменяли, но и я так явно-неявно до того, как еще приложил им трохи. Ну и потом было таких вещей дуже. В тем самом 80-м году мемориал до первого, что повставал, на ещене мы заорганизовали выставы, poświęcona 50-leciu paktu Molotov-Ribbentrop. Oficjalna pozycja jeszcze była taka, że te protokoły tam tajne nie istnieją i tak dalej, falsyfikaty. Ale memorial zorganizował wystawę w związku z 50-leciem tego paktu. I tam był rozdział o Katynie, który przygotowałam akurat ja. I ten rozdział też był popularny. A następnym roku, w 90., kiedy było 50-lecie Katynia, memorial postanowił zorganizować specjalną wystawę o Katyniu w Moskwie. I my przygotowywaliśmy tę wystawę, nam bardzo dużo pomagali Polacy też. Sasza Gurjanow, ja dobrze znałem wtedy Andrzeja Drawicza, który był pierwszym ministrem do spraw radio i telewizji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Ja do niego zadzwoniłem, Sasza, on też pomógł. A na dodatek znałem ja już wtedy ludzi z Krakowa, którzy organizowali w Polsce wystawę zdjęć rodzin i ofiar tej zbrodni katyńskiej. I ta wystawa była w Polsce bardzo popularna, po wielu miastach była i tak dalej. Ja też się dogadałem, tam byli Stanisław Jankowski, ją organizował, i Miszczak, jak on ma na imię, tym, kto IPN i ten TVN prowadzi, Miszczak, Edward, tak. To ja ich dobrze znałem, Edwarda i Stanisława Jankowskiego, i oni organizowali, ta wystawa była fotograficzna, organizowana przez nich i Instytut Fotografii w Krakowie. I oni się zgodzili, że dadzą nam dla naszej wystawy memorialu zdjęcia. Także połowa naszej ekspozycji dla tej wystawy była właśnie od Miszczaka i od Staszka Jankowskiego. I Sasza Gurjanow przywiózł to z Polski, pojechał specjalnie i przywiózł. Ale nam nie chcieli dawać żadnego pomieszczenia dla tej wystawy w Moskwie. Odmawiali wszystkie władze rejonowe, bo wiedzieli, poprzednia wystawa na temat 50-lecia paktu Molotow-Ribbentrop była w pewnym sensie antyradziecka i nie chcieli kłócić się z władzami. I po prostu niby dogadamy się o jakimś pomieszczeniu, potem Czech odmawiają. A w końcu dali po prostu zielone światło. Okazało się, że Gorbaczow postanowił przekazać Jaruzelskiemu pewne ważne dokumenty i częściowo się przyznać. I my absolutnie niezależnie od władzy i od władzy komunistycznej, co więcej w pewnym sensie w opozycji do tego, trafiliśmy na ten moment. I nam dali najlepsze sale w centrum Moskwy dla tej wystawy. I także to było bardzo, bardzo takie wydarzenie ważne. Co więcej, my dostaliśmy część dokumentów dopiero co przekazanych przez Gorbaczowa Jaruzelskiemu. W tym celu ja po ile odpowiadałem za treść wystawy, nie organizacyjną, aby tam rozmawiać o miejscu i tak dalej, a za treść wystawy, ja trafiłem nawet na tak zwaną Starą Площadь, to tam do siedziby Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej i oddział międzynarodowy tej siedziby był bardziej ważny niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I po rozmowie tam oni się zgodzili, że my dostaniemy część tych dokumentów. I my na wystawie to też pomieścili. Gorbaczow dopiero co przekazał Jaruzelskiemu, my otwieramy wystawę i tam te dokumenty już na wystawie. Także to było bardzo takie, takie wydarzenia też wszyscy zapamiętali. No, także tak to było.
Panie profesorze, ja mam taką propozycję, bo do końca panelu teoretycznie zostało nam około 15 minut. Natomiast może oddamy w tej chwili Państwu głos, damy możliwość pytań i jeżeli Państwo nie wyczerpią tego czasu, to jeszcze ja wrócę do pytań do Pana Profesora. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, czy o coś zapytać? Okej, w takim razie kontynuujemy. Mnie by zależało na zadaniu w tej przestrzeni na pewno jeszcze jednego pytania, bo na pewno wielką rolę takiego przełomu odegrał Pana artykuł opublikowany w moskiewskiej gazecie w 1989 roku. Wiele lat później przebił się w Rosji film Andrzeja Wajdy Katyń, który w dobrym czasie antenowym został puszczony w kanałach telewizyjnych. Podobno, szacuje się, że obejrzało go około 15 milionów odbiorców sygnału na terenie Rosji. Ja bym pana chciał zapytać, bo był taki czas, ten pana artykuł działania Memoriału Katyń, sprawy szły jakby w dobrym kierunku. Jak pan postrzega dzisiaj, czy te działania propagandowe, które jakby przywracają kłamstwo katyńskie, na ile one mają istotny wpływ, na ile one mają dużą siłę rażenia? Chodzi zarówno o stanowisko niektórych polityków, jak to, co sam pan powiedział, że książek tych dobrych, rzetelnych jest kilka, natomiast literatury, która przywraca jakby kłamstwo, jest sporo. Jak to wygląda w dniu dzisiejszym? Czy widzi pan, że to jest w progresie czy w regresie, jeżeli chodzi o świadomość społeczeństwa rosyjskiego?
A świadomość społeczeństwa rosyjskiego, ja bym nie powiedział, że teraz jest progres, może jakoś taka, to co ja powiedziałem, że większość, oficjalna pozycja nie została zmieniona po tych przyznaniach Gorbaczowa, Jelcyna. Duma, to znaczy jak wasz Sejm, to nasza Duma Państwowa, to parlament przyjęła specjalną deklarację o Katyniu w 2010 roku. Tutaj rzeczywiście pewna rola zagrała, no niestety, czy tam odwrotnie, zagrała ta katastrofa smoleńska, nie ma co mówić. I na tej fali było mnogo, dużo takich, no, posunięć, no jakby to powiedzieć. No to była bardzo, bardzo sprawa taka tragiczna, nie tylko dla Polaków, ale również i dla Rosjan. I w pierwszych dniach ambasada polska była zawalona kwiatami. Ну і втеді власне фільм Вайди пущено на головних каналах. По раз перший його показано перед тим, перед то катастрофою ще і показано на таких нішових, в нішовій телевізії, а потім показано на головних каналах. Так же позиція офіційна влади ще не змінила, вона так і застала, же то НКВД і так далі. Тільки же в 2004 року слідство Катинське застало закінчено. І вердикт є такий, що застало закінчено за смертю винних. А том, де те винне назване, он утайнений. І невідомо формально, хто є винний. Бо всі відомо, що винний є, передовсім, Сталін. Але Сталіна в жодних документах слідства, як винного, нема напевно. Для того, що повідомлено, що обарчено винно найвищих діячів НКВД. То значить Берія, так, Меркулов, так, Баштаков, так, ну там Кобулов, так, чотири особи. Надужиче владзи. З бардзо ciężkimi skutkami. Coś takiego. Był artykuł w kodeksie karnym z 1926 roku i ten kodeks obowiązywał w 1940 roku i na podstawie tego артикулу було визнано, що то є надужиче влади з щегульними, як то повідомити, тими, ну, тяжкими скутками. І те чотири особи. І той том, так направду, він є утайнений до тої пори. І слідство застало закінчено. Матеріали слідства займуть 183 томи. В 2010 і в 2011 року теж задіяла катастрофа Смоленська, можу повідомити, більшість тих томів застала приказана Польщі. Застали приказані 148 томів. Всі вони є зараз в групі слідчій Інституту пам'яті народового. Але не приказано і до тої пори утайнене 35 томів. То як з тими з тими рештками того самоліту. Вони там в Росії нікому не са потрібні. Так само те 35 томів теж нікому не са потрібні. Але ніби там є якась таємниця панствова, і вони вчонж са утайнені. І до тої пори не приказано Польщі. Мимо того, що то є, ну, попросту децизія, ну, мінімальна децизія, powiedzmy tego Putina, czy tam jakiegoś organu. A śledztwa nie ma teraz rosyjskiego. Memorial walczy o to, próbuje, bo rodziny się zwracają, bo chcą, aby rehabilitowano ich mężów, tam, synów, wnuków, nie wnuków, a tam dziadków. І меморіал пробував в сондах московських, і головний акурат Олександр Гур'янов ходив по тих сондах aby rehabilitować. Bo wiadomo, a nie rehabilitują, dlatego że nie ma indywidualnego dokumentu, że powiedzmy, pan Kozłowski, oficer czy tam policjant, został rozstrzelany wtedy i wtedy przez NKWD i pochowany tam. Są listy wywozkowe, ich wywozili za Staszkowa na przykład do Kalinina i w Kalininie w budynku wewnętrznego więzienia NKWD rozstrzeliwana, a potem pochowana Miedna. I sporo, no nie sporo, a pewna część tych ofiar została zidentyfikowana. Ale dla prokuratury w Rosji to nic nie znaczy. Nie ma dokumentu, że właśnie ten człowiek został wtedy, a wtedy rozstrzelany. Nie możemy go zrehabilitować na podstawie ustawy o rehabilitacji ofiar represji politycznych. Z tym memorial walczy. I on chce, co trzeba zrobić teraz w Rosji. I tego nie zrobiono. I memorial o to walczy już, ja nie wiem, ponad 10 lat na pewno. Trzeba po pierwsze odtajnić wszystkie te pozostałe tomy. I a jak odtajnić, to jasne, że przekazać też polskim ekspertom do IPN-u i tak dalej. Nic tam nie ma nadzwyczajnego. No jakie mogą być tajne tam z nazwiskami jakieś tam po tylu latach? To był 40 rok. Potem wznowić śledztwo katyńskie w celu, aby точно, dokładna lista ofiar przygotować. I to, co zrobił Sasza Gurjanow, te dwa tomy, jeden o Katyniu, drugi o Miednaja, i o Staszkowie, jeden o Kazielsku i Katyniu, drugi o Staszkowie i Miednaja, to właśnie te listy już są faktycznie. Z biogramami, ze zdjęciami i tak dalej. Wyjaśnić miejsca nieznane do tej pory pochowanych na zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi, które też wspomniane w notacji Берії i zostali rozstrzelane. I no, potrzebna dokładna lista winnych, aby tam byli wszyscy winni, i strażnicy, i Stalin. No i zakwalifikować to zbrodnie jako zbrodnia wojenna, na przykład, bo Polacy chcą, aby zakwalifikowano, nie wszyscy, ale niektórzy, większość Polaków chce, aby zakwalifikowano to jako genocyd. Obydwie zbrodnie, oni praktycznie niczym się nie różnią, to jest zbrodnia przeciw ludzkości i oni nie są nigdy przedawnione. Ale to najprawdopodobniej kwalifikuje się jako zbrodnia wojenna i kilka historyków poważnych bardzo, na przykład doktor habilitowany z Uniwersytetu Warszawskiego Patrycja Grzebyk, taka młoda